Gościem poranka wnet jest profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister środowiska. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Za tydzień szczyt klimatyczny, możni tego świata przyjadą do Katowic, żeby radzić nad tym, jak walczyć z ociepleniem klimatycznym. I co i czego pan profesor się spodziewa po tym szczycie?
Ja tego się spodziewałem, bo przecież przygotowałem, byłem inicjatorem tego. Natomiast spodziewam się, że będzie to wielkie wydarzenie, że Polska spełni swoją rolę jako gospodarz i nie tylko jako gospodarz, tylko jako animator całej polityki klimatycznej do końca obecnego wieku.
A żeby tak się stało, to co musi Polska zrobić i ci, którzy odpowiadają teraz w Polsce za politykę klimatyczną?
Bo są dwie rzeczy. Polska jako kraj, który jest krajem niezawisłym i ma prawo prowadzić zgodnie z porozumieniem paryskim, z prawem ONZ-owskim swoją niezawisłą politykę energetyczną, patrz klimatyczną. Natomiast z drugiej strony, no przecież Polsce powierzono prezydenturę i Polska miała przygotować, i myślę, że przygotowała, mapę drogową, czyli dokument, który ma implementować i wprowadzać w życie porozumienie paryskie, które zostało wynegocjowane w roku 2015. A ma wejść w życie od roku 2020 i tego cały świat oczekuje.
Co to jest ta niezawisła polityka klimatyczna? Przecież jesteśmy związani rozmaitymi konwencjami, jesteśmy związani tym wszystkim, co o polityce klimatycznej sądzi Unia Europejska, więc gdzie ta niezawisłość, panie profesorze?
Świetnie pan redaktor powiedział. Jesteśmy związani jesteśmy prawem ONZ-owskim. Jako niezawisłe państwo żeśmy podpisali, a później ratyfikowali konwencję klimatyczną, to nic nie uległo zmianie. Myśmy również ratyfikowali protokół z Kioto i również ratyfikowaliśmy porozumienie paryskie, które zostało, jak już powiedziałem, wynegocjonowane w roku 2015. I przecież żeśmy to robili zgodnie z prawem ONZ-owskim jeszcze przed starą piętnastką, która postanowiła się rozliczać wspólnie i rzeczywiście tak prawo istnieje również i z tego też powodu stara piętnastka rozliczała się wspólnie w ramach protokołu z Kioto, notabene nie wypełniając swoich zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto, a Polska rozliczała się oddzielnie. Jak pan wie, w tej chwili jest negocjowany pakiet imigracyjny i Polska też zawetowała taki pakiet imigracyjny, gdyż ma ku temu prawo. A więc Polska w układzie ONZ-owskim reprezentuje państwo takie, jak które ratyfikowało przez Sejm, a prezydent podpisywał również porozumienie paryskie.
A to porozumienie paryskie zostało wypowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa, czy nie zostało wypowiedziane? Pan profesor się cieszy i uśmiecha.
Ja to wielokrotnie tłumaczyłem to również na forum Unii Europejskiej, kiedy byłem ministrem, kiedy były posiedzenia Rady Ministrów Środowiska, kiedy było zaskoczenie, że pan prezydent Trump powiedział, że wystąpi w ogóle z całej polityki klimatycznej, dlatego że ta polityka klimatyczna nie przynosi wymiernych efektów, a Stany Zjednoczone płacą bardzo dużo. I pan prezydent Trump w ramach swojej akcji wyborczej powiedział, że będzie starał się, no o ile nie ulegną zmianie ta polityka, która do niczego jakby nie prowadzi według niego, no to w takim razie wystąpi z całej polityki, również z porozumienia paryskiego, które jest załącznikiem do konwencji klimatycznej. I to obiecywał w wyborach i to spełnił, czyli powiedział, że będzie to realizował w trakcie swojej prezydentury. I w tej chwili to realizuje, analizując zresztą Stany Zjednoczone, również całą politykę, co nie dowód, że wystąpią, ale niemniej powiedział, że wystąpi, przygotowuje się do tego, żeby wystąpić z polityki klimatycznej świata, natomiast...
A co to oznacza dla takich szczytów klimatycznych? No jeżeli nie będzie Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie będzie Chin, nie będą w tym uczestniczyły, no to po co te szczyty klimatyczne?
Panie redaktorze, tu znowu musimy wrócić do prawa ONZ-owskiego. Porozumienie paryskie weszło w życie i porozumienie paryskie będzie obowiązywało do końca tego roku, a ktoś ma prawo wystąpić, to nie dowód, że porozumienie paryskie ma nie funkcjonować.
Ale panie profesorze, co weszło w życie? Co to jest to porozumienie paryskie?
Porozumienie paryskie to jest załącznik do konwencji klimatycznej, klimatycznej i porozumienie paryskie, również dzięki Polsce, a mi się wydaje, że nawet głównie dzięki Polsce, przyjęło tego rodzaju założenia, że o ile ten dwutlenek węgla jest tak niezwykle ważny, jego koncentracja w atmosferze, to należy dokonać redukcji koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej i zgodnie z konwencją klimatyczną, mając do dyspozycji dwa działania. Z jednej strony redukcja emisji na bazie innowacyjności, nowych technologii, a z drugiej strony poprzez pochłanianie tego dwutlenku węgla przez takie naturalne zbiorniki węgla organicznego jak gleby, lasy, torfowiska, oceany. I ten wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze właśnie bierze się z tych dwóch powodów. Z jednej strony, że coraz więcej spalamy, coraz więcej emitujemy, a z drugiej strony, że degradujemy gleby, wycinamy lasy, degradujemy te lasy, degradujemy torfowiska, a w ślad za tym idą niezwykle poważne konsekwencje, a mianowicie kłopoty z wodą. Świat cierpi, 1/3 populacja ludzka cierpi na brak wody albo brak wody, dobrej wody, to jest pustynnienie. Łącznie z konwencją klimatyczną została zawarta druga, kompatybilna z tym konwencja o pustynnieniu, zanik gatunków. Następna konwencja, kompatybilna z konwencją klimatyczną, konwencja o ochronie bioróżnorodności, a degradacja gleb, brak wody, to głód, to migracje, to są wielkie problemy świata, które trzeba załatwić i o tym również mówiła i mówi encyklika Ojca Świętego Laudato Si, która mówi, że przed porozumieniem paryskim mówiła wyraźnie, to co się dzieje w tej chwili w zakresie polityki klimatycznej kosztuje bardzo dużo, wzrasta biurokracja, wzrasta technokracja, a problemy ciągle wzrastają. W związku z tym trzeba zawrzeć nowe porozumienie.
Ale panie profesorze,
i takie porozumienie zostało zawarte.
Ale panie profesorze, czy jest udowodnione relacja między klimatem, pustynnieniem, brakiem wody, a koncentracją CO2?
Panie redaktorze, nie ulega najmniejszej wątpliwości,
że tak jest,
że
tak?
Jak pan wytnie lasy, to pan wypuści dwutlenek węgla do atmosfery, nie i pan ma, lasów nie ma i pan nie ma bioróżnorodności.
Co do tego nie ma tak, wątpliwości, nie ale, ma. Ale jest wątpliwość co do tego, czy produkcja CO2 przez człowieka wpływa na to, że zmienia się klimat na świecie. Kiedyś Sahara, nie było samochodów, nie było przemysłu, kiedyś Sahara była żyzną krainą, jest teraz pustynią, czyli to tak. Są normalne procesy, które zachodzą na Ziemi.
Panie redaktorze, pan właśnie dotyka tych problemów, którymi też również jakby interesuje się pan prezydent Trump, czyli Amerykanie, również i nauka, ale również jest udowodnione, że proces pustynienia następuje i między innymi w tej chwili wielki problem, Green Wall, który był reprezentowany sztucznie przez doradcę prezydenta Senegalu, to jest nic innego, jak kilkanaście państw afrykańskich postanowiło hamować proces pustynienia, w związku z tym budują, czyli sadzą wielkie lasy na pograniczu tej pustynnej Sahary i tej jeszcze żyjącej, po to, żeby przywracać życie tam, gdzie w ciągu ostatnich lat rzeczywiście proces pustynienia następuje i tam właśnie widać to, że brakuje wody, brakuje żywności, migracje i jedyna możliwość, jaka jest, żeby zahamować ten proces, to jest zasadzenie lasów, czyli wychwytywanie dwutlenku węgla, bo tu nie ma najmniejszej wątpliwości, panie redaktorze.
Ale jak mają lasy rosnąć, skoro nie ma wody?
Ale panie redaktorze, właśnie na tym polega, że wsadzi się pierwsze takie zespoły leśne, no to jest wielki program, w którym Polska również uczestniczy i sadzi się takie drzewa, które dają początek tego, że mogą być następne drzewa, a połączone jest to również z procesem nawadniania, budowania studni artezyjskich, gdzie Polacy również i Kościół Polski również uczestniczy. Jest to wielki naprawdę problem i to jest naprawdę mierzalne. Panie redaktorze, o ile ja zasadzę lasy, ja wiem, ile pochłonąłem węgla i wiem, jaki ma to wpływ na bioróżnorodność i wiem, jaki ma to wpływ na wychwytywanie dwutlenku węgla. Mogę to pomierzyć.
Bo mówi pan, sadźmy lasy, a tymczasem polityka klimatyczna polega na czymś innym. Spekulacja na rynku CO2, podwyżka cen energii, to są efekty
panie
polityki klimatycznej.
W tej chwili pan mówi o wewnętrznych sprawach w Unii Europejskiej. Wewnętrzne sprawy Unii Europejskiej. Niech pan zauważy, że takie mechanizmy jakby łagodzenia zmian klimatycznych, jak handel handel emisjami istnieje tylko i wyłącznie w Unii Europejskiej. Unia Europejska, i to jest ten pewien spór, Unia Europejska zwraca uwagę tylko i wyłącznie na jedną rzecz. Redukcję emisji, i to jeszcze w 6 działach produkcji. W produkcji elektryczności, w produkcji ciepła, w produkcji szkła, papieru, stalu i cementu. I tu narzuca limity redukcyjne. To nie ma nic wspólnego z polityką klimatyczną. To jest wewnętrzny mechanizm w Unii Europejskiej. To nie dotyczy porozumienia paryskiego całkowicie. To jest sprawa Unii Europejskiej. Tu w tę stronę.
Ale jesteśmy w Unii Europejskiej i musimy stosować wewnętrzny mechanizm, który pana zdaniem co? Jest nieracjonalny, szkodliwy?
A kto panu powiedział, że musimy to stosować w ramach porozumienia paryskiego i polityki klimatycznej?
Wszystko jedno, w jakich ramach mamy to stosować, ale mamy to stosować.
Ale panie redaktorze, niech pan zauważy, to nie dotyczy spraw związanych z porozumieniem paryskim. Tak samo jak jest taka inicjatywa Yasuni It, powiedzmy Ekwadoru, która mówi, że proszę bardzo, skoro mamy zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, to my nie będziemy sobie eksploatowali naszych złóż, ale zapłaćcie nam za to, bo inaczej wyemitujemy dwutlenek węgla do atmosfery. To jest polityka lokalna, całkowicie lokalna. Musimy tu pamiętać o tym, że jest polityka światowa i to, co w tej chwili będzie się działo na terenie Katowic, dotyczy polityki światowej. I to porozumienie paryskie mówi wyraźnie, że o ile chcemy osiągnąć to, co mamy osiągnąć, czyli zmniejszenie koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, to mają się włączyć w to wszystkie państwa świata, obojętnie jak będą chciały się włączać, ale każde z państw jest niezależne. Porozumienie paryskie mówi, realizujemy to w układzie wszystkich państw świata, nie tylko państw wysoko rozwiniętych, jakby realizowane z punktu widzenia protokołu z Kioto, tylko wszystkie państwa i tak to realizują jak mogą, z poszanowaniem specyfiki poszczególnych państw. Niech pan zauważy, że niektóre państwa, tak jak Tanzania, mają emisję na głowę mieszkańca 300 kg. W Europie jest około 12 ton. 300 kg rocznie. W Unii Europejskiej średnia jest około 12 ton w przeliczeniu na głowę. Luksemburg ma 26 ton. I co? Wszyscy mają redukować emisję i ta Tanzania, która chce mieć rozwój, chociaż klimatyzację i prąd? Nie. Więc w związku z tym porozumienie paryskie. Specyfika gospodarcza poszczególnych państw. Dwa działania równorzędne. Z jednej strony redukcja emisji, a z drugiej strony pochłanianie po to, żeby nie degradować gleb. Nie.
Ale nas bioróżnorodność. Obowiązują rozwiązania, które są w Unii Europejskiej. Czy one są nieracjonalne, ale zdaniem pana profesora? Ale czy one są racjonalne? Czy one są, mieszczą się w granicach rozumu, czy to jest biurokratyczny zapis, który jest szkodliwy dla gospodarek? Proszę się tak nie śmiać z moich pytań.
Panie redaktorze, ja celne pytania. Od razu panu powiem. Wewnętrzne porozumienie wewnątrz Unii dotyczy tylko i wyłącznie redukcji emisji, to w 6 działach produkcji, zupełnie nieracjonalne z punktu widzenia polityki klimatycznej. Proszę mi powiedzieć, panie redaktorze, niech pan się spyta tu wszystkich wielkich, w jaki sposób to, co żeśmy dokonali w zakresie redukcji emisji, miało wpływ na obniżenie temperatury, na poprawę jakości wody, na poprawę ochrony bioróżnorodności, na głód, na migrację. Czy miały to jakikolwiek wpływ? Nikt tego nie udowodnił. Jest to wewnętrzna sprawa i ktoś może sobie przyjąć, dobrze, ja będę realizował politykę klimatyczną w ten sposób, że będę miał coraz mniej bydła, żeby mniej emitowało nie tylko dwutlenku węgla, ale również metanu, który jest również gazem cieplarnianym, gdzie się przelicza na dwutlenek węgla. Proszę bardzo, jak ktoś ma ochotę taką
możliwość. Unia Europejska i Komisja Europejska uczy, że nie wystarczy mieć rację i mieć argumenty. To pan profesor tego doświadczył w walce z kornikiem w Puszczy Białowieskiej, że można mówić, a i tak komisarze wiedzą swoje.
Panie redaktorze, muszę powiedzieć, to muszę sprostować. W Unii Europejskiej jestem tego autentycznym przykładem. O ile ma pan argumenty i prawo, pan wygrywa. Ja wygrałem 4 procesy z Komisją Europejską, również proszę wejść do internetu, o przyznany nam limit redukcji emisji. Należało nam się 208 milionów ton redukcji w tych 6 działach produkcji, 284,6. Unia nam dała 208,5. Wygraliśmy proces? Wygraliśmy. A dlaczego z tego nie skorzystano? No to jest pytanie do rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. A teraz jedna tona emisji kosztuje ponad 20 euro. Niech pan sobie przeliczy. 76 milionów ton razy 20 euro to jest 1 400 000 500 000 000 ton euro rocznie.
No dobrze, panie profesorze.
I z tego żeśmy zrezygnowali.
Miał pan przygotować, to już po raz drugi, tą wielką konferencję międzynarodową, bo też w Poznaniu zapada...
Panie redaktorze, po raz trzeci.
Po raz trzeci, ale Prawo i Sprawiedliwość straciła władzę i ktoś inny przygotowywał konwencję w Poznaniu, a teraz Prawo i Sprawiedliwość nie straciło władzy, ale władzę stracił pan profesor. I czy jest pan konsultantem, czy pan jest ekspertem, czy pan jest oficjalnym przedstawicielem Rzeczpospolitej na tej konwencji, czy też
tu się
nie?
Chcę od razu sprostować, że raz pełniłem taką władzę, a na przełomie 1999 i 2000 roku byłem prezydentem 5. konferencji stron konwencji klimatycznej i wtedy rzeczywiście Komisja Europejska zapisywała się u mnie, bo taka jest rola prezydenta, zapisywała się u mnie na to, żeby się ze mną spotkać w ciągu 2-3 dni, bo taki był mniej więcej termin. I rzeczywiście przedstawiciel wtedy, pan Delbecke, zresztą niezwykle inteligentny człowiek, ale również niezwykle biegły prawnik, prawda, który reprezentował interesy Unii Europejskiej, Belgii dokładnie, tak negocjował, jak mógł negocjować, ale nie jeszcze ze mną, tylko w następnym okresie. Natomiast powracając do tej sprawy, ja w tej chwili nie jestem prezydentem, nie jestem nawet nominowany przez stronę polską i w związku z tym proszę się pytać.
No, prezydentem pan nie jest, ale czy... No dobrze, ale czy jak... Bo kto z polskiej strony przygotowuje rząd polski do konwencji?
Ja nie wiem naprawdę, dlatego...
Jak to nie, jeżeli pan profesor nie wie, no to może nie jest to dobre. Nie rozmawiał ten, który przygotowuje, pan Kurtyka chyba jest odpowiedzialny.
Panie redaktorze, odpowiedzialnym za konwencję klimatyczną jest minister środowiska. Proszę się pytać ministra środowiska. On, przypuszczam, przygotowuje polskie stanowisko.
A jakie powinno być polskie stanowisko?
Polskie stanowisko powinno być zgodnie z interesami państwa.
Takie,
żeby nie blokować nam węgla, żeby uznać nasze osiągnięcia, które są ogromnymi osiągnięciami, gdyż niech pan popatrzy, z punktu widzenia Unii Europejskiej, kto dokonał redukcji emisji zgodnie z porozumieniem takim jak protokół z Kioto. Mieliśmy dokonać redukcji na poziomie 6%, dokonaliśmy na poziomie 30% przy równoczesnym wzroście gospodarczym.
Ale
a stara
profesorze,
piętnastka co zrobiła? Nie dokonała takiej redukcji.
Ale z tego, co rozumiem...
My mieliśmy 150 ton nadwyżki redukcji, za to należały nam się pieniądze, a stara piętnastka miała 300 milionów ton niedoboru. Kto powinien płacić? Polska czy Komisja Europejska?
A kto płaci?
Polska.
A kto płaci?
A w tej chwili płaci Polska. No co ja, to jest, mówmy sobie szczerze, to jest blokada polskiego bezpieczeństwa energetycznego oparty o polski węgiel. Przecież tu jest walka o węgiel. To nie ulega najmniejszej wątpliwości.
I jest ta walka o węgiel i wygląda na to, że w tej strategii energetycznej Polski będzie zapisane odejście od energetyki opartej na węglu. Może nie tak bezpośrednio, ale budowa elektrowni atomowej, podzyskiwanie innych źródeł energii będzie ważniejsza niż energetyka węglowa.
Panie redaktorze, niech pan teraz mi powie, a dlaczego Niemcy odchodzą od energetyki jądrowej? Dlaczego Austria odeszła całkowicie?
Ale panie profesorze, chodzi o to, żeby to pan profesor powiedział dlaczego. Skąd ja mogę wiedzieć?
No dlatego, że Austria reprezentuje interesy Austrii, Niemcy reprezentują interesy Niemiec, a Polska? Nie wiem.
No ale
trzeba się pytać.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie staje na wysokości zadania?
Panie redaktorze, proszę się pytać rządu. Ja uważam,
ale pan jest posłem i byłym ministrem, no posłem dlatego, Prawa i Sprawiedliwości. To pan reprezentuje rząd teraz w tym
panie
studiu.
Panie redaktorze, no to dlatego też mówię, że za tych czasów, kiedy ja byłem ministrem środowiska w rządzie panie Beaty Szydło, mieliśmy jasno określony kierunek. I tak żeśmy negocjowali w porozumieniu paryskim, żeśmy wynegocjowali porozumienie paryskie, które jest niezwykle korzystne, albo inaczej, korzystne dla Polski.
Ale i co z tego, panie profesorze, skoro nas obowiązuje zupełnie inne porozumienie, te wewnętrzne Unii Europejskiej?
To teraz trzeba się pytać pana premiera, bo ja nie wiem, no przecież ja nie uczestniczę w rozmowach, w jaki sposób realizuję w tej chwili politykę. Ja tylko mówię, że to, co było przygotowane i wynegocjowane w Paryżu, to był wielki sukces rządu pani premier Szydło i to trzeba jasno przyznać i dlatego Polska miała ogromne uznanie. Polsce powierzono realizację i organizację jedną z największych konwencji, znaczy spotkania gospodarczego świata. Ja tu się spodziewałem, byłem nawet święcie przekonany, że tu dojdzie do spotkania pana prezydenta Trumpa z prezydentem Putinem i myślałem, że również będzie tutaj Ojciec Święty. Jest to stulecie niepodległości Polski, symboliczna data, 40-lecie pontyfikatu Jana Pawła II i Polska wygrała, jak gdyby została szefem negocjacji w Układzie Światowym. Szefem negocjacji. Więc my mamy tak negocjować, bo są dwie rzeczy. Jedno to jest stanowisko Polski. Uważam, że to stanowisko Polski, które panu tu zaprezentowałem, oparte o na przykład las, między innymi pomoc w tym zakresie w układach światowych, żeby jak najwięcej pochłaniać, to jest polska specyfika. Z jednej strony redukcja emisji. Jesteśmy rekordzistami na bazie innowacyjności, z drugiej strony pochłanianie, również jesteśmy rekordzistami świata pod tym względem, więc Polska powinna to prezentować, a z drugiej strony opracować dokument, który stworzyłby możliwość konsensusu w układzie światowym, gdzie również miałem nadzieję, że Stany Zjednoczone powiedzą nie. W takim układzie to jest to racjonalność. Tu nie jest to, że mamy tylko i wyłącznie płacić, nie widzieć żadnych, jakichkolwiek efektów. Niech pan zauważy, polityka klimatyczna nawet Unii kosztuje miliardy. A jest jakiś wymierny efekt? Nie ma pan żadnego wymiernego efektu. I o to między innymi chodzi w polityce światowej. Zresztą mówił to również i Ojciec Święty Franciszek. Róbcie tak, żeby były jakiekolwiek efekty, żeby je było widać. A jakie efekty, a gdzie widać? Głód, migrację, brak wody, brak żywności, zanik gatunków ogromnej ilości, prawda? Przecież to jest wielki problem. O tym również mówimy. Dlaczego o tym nie mówimy tutaj w Polsce, w tej chwili w Europie? Dlaczego Europa się wstydzi tego, że nie ma gatunków, a równocześnie chroni na całym świecie? No na litość Boga, trzeba mówić jasno i prosto. Polityka klimatyczna, porozumienie paryskie to jest wielką szansą dla załatwienia wielkich problemów na świecie i równocześnie wielką szansą dlatego, żeby Polskę pokazać jako lidera. I tak chciałem zrobić i Katowice są po to, żeby pokazać również, jak miasto, takie miasto czarne, które było 30 lat miastem czarnym, w tej chwili jest wzorem dla całego świata, jest miastem zielonym.
Czyli tutaj pan profesor powiedział, że prezydencja i to, że Polska organizuje, oznacza, że mamy jakąś rolę do spełnienia, że jesteśmy, ktoś jest szefem negocjacji globalnych na temat klimatu?
Oczywiście, że tak.
A ten ktoś, kto...
ten, który został w tej chwili nominowany przez Polskę, no tak jest... Tak się stało, pan Kurtyka, on jest za to odpowiedzialny i cały świat patrzy na Polskę.
Ale czy pan Kurtyka jest specjalistą od środowiska, czy nie jest?
Ja mówię, nie wiem, od czego jest pan Kurtyka specjalistą, bo rzeczywiście wiem, że był w Ministerstwie Energii, tam był chyba sekretarzem stanu. W tej chwili za sprawę konwencji klimatycznej, naprawdę mówię, jestem trochę zdezorientowany, bo jest odpowiada pan Mazurek, pan Bochenek, pan Kurtyka, pan... minister środowiska, no i jeszcze pełnomocnik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Za moich czasów była to jedna osoba, a tu przygotowałem drugą świetną osobę, pan Paweł Sałek, pan minister Paweł Sałek, który był odpowiedzialny za sprawy europejskie, a ja byłem odpowiedzialny za sprawy światowe.
Po owocach poznacie, kiedy pan profesor powie, że się udał ten szczyt klimatyczny, jak co się zdarzy?
No, zobaczymy, po pierwsze, po zakończeniu szczytu, czy będziemy tylko i wyłącznie stawiali tu herbatę i kawę w dobry sposób, jak robiliśmy to w Poznaniu, kiedy była ogromna szansa rozliczenia protokołu z Kioto, z tego żeśmy zrezygnowali. Tak jak w roku 2013 podczas 19. konferencji stron konwencji klimatycznej, kiedy doszło do ogromnego skandalu, mianowanego prezydenta, szefa wszystkich szefów, odwołano ze stanowiska ministra, to był pan minister Korolec. Jak to się stało, nie mam zielonego pojęcia. I w tej chwili zobaczymy, jaki będzie końcowy efekt. Czy będziemy tylko i wyłącznie stawiali herbatę i kawę, czy rzeczywiście pokażemy, że Polska potrafiła przygotować dokument, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich państw świata i polityka będzie realizowana w końcu.
Panie profesorze, od razu zaproszenie po szczycie klimatycznym do poranka wnet, żebyśmy to wszystko podsumowali.
Z wielką przyjemnością, dlatego że bądź co bądź jestem udziałowcem, tak jeszcze funkcjonuje.
Tak jest.
Mam 20 udziałów.
Współdzielcą.
Wpisuję to w oświadczenie podatkowe zawsze. Ale z żoną.
Czyli poinformuję spółdzielcę, że otworzyliśmy studio w Bejrucie. Jesteśmy pierwszym radiem polskim, które ma studio w Bejrucie.
Moje serdeczne gratulacje, panie redaktorze. Nareszcie ktoś myśli o sprawach, żeby wychodzić na zewnątrz. Mamy ogromną szansę, żeby to robić. Ja myślę, myślałem, że polityka klimatyczna, i myślę, i ja jestem pełen, nawet przekonany, że właśnie się pokaże, że Polska jest tym liderem, pokazuje całemu światu, w jaki sposób nie tylko sama ma prowadzić dobrze politykę klimatyczną w odróżnieniu od innych państw Unii Europejskiej, ale równocześnie potrafi robić konsensus w układzie światowym.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka. Jest godzina 8:00.